Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk. Dziś moim i Państwa gościem jest lekarz ortopeda, wynalazca sztucznego ścięgna, profesor doktor habilitowany Tomasz Mazurek, kierownik Katedry Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący na co dzień w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam pana profesora w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam porozmawiać o urazach tkanek miękkich. To są wrażliwe, delikatne struktury, które łatwo można uszkodzić.
No, nasze życie codzienne jest takie, że jest mnóstwo okoliczności, gdzie może dojść do takich uszkodzeń w życiu codziennym, w sporcie, w różnych aktywnościach, urazach, jak najbardziej.
A jakie mamy właściwie te struktury? To są więzadła, ścięgna, co tam jeszcze jest w tych naszych stawach?
No, w stawach są torebki stawowe, są więzadła, więc to są najbardziej istotne struktury, które stabilizują staw, ochraniają staw. W niektórych stawach są pewne specyficzne takie struktury anatomiczne, jak łąkotki na przykład. Także dosyć skomplikowana rzeczywiście budowa i w dużej mierze to są tkanki miękkie.
Sporo osób biega i przygotowałam tutaj dla pana kilka pytań nadesłanych właśnie przez biegaczy, którzy jak się dowiedzieli, że będzie pan w radio, no to zasypali mnie pytaniami związanymi między innymi z obuwiem do biegania. Czy rzeczywiście buty do biegania są lepsze, zdrowsze dla naszych stawów od takiego zwykłego obuwia? Będą bardziej chronić nasze stawy?
Nie ulega wątpliwości, że tak. A zwłaszcza wtedy, kiedy są pewne nieprawidłowości w budowie ciała i wtedy, kiedy już nie jesteśmy najmłodsi. To nie ulega wątpliwości, że powinniśmy bardzo sobie dopasować buty. Dobrze też mieć opinię ortopedy, czy mamy prawidłowo zbudowane stopy, dlatego że jeżeli są nieprawidłowo zbudowane stopy z różnych powodów, to wtedy narażenie też na kontuzję i urazy jest dużo większe i wtedy też trzeba dostosować buty czy wkładki do takich stóp.
Więc my zobaczymy sami, że coś jest nie tak z naszymi stopami, czy to jest niemożliwe praktycznie?
Myślę, że to widać, dlatego że jeżeli będziemy biegać i będzie nam to coś przeszkadzać, będziemy boleć, to trzeba się zgłosić do ortopedy i zobaczyć, jaka jest tego przyczyna.
I kolejne pytanie dotyczy biegania po asfalcie albo innej twardej nawierzchni. Czy to prawda, że to jest szkodliwe?
No nie ulega wątpliwości, że bieganie jest, zwłaszcza takie bieganie wielu kilometrów, jest taką uporczywą formą ruchu i niezbyt korzystną dla stawów. I jeżeli chcemy na takich powierzchniach biegać, to trzeba się do tego przygotować. No nie można mieć nadwagi, na pewno. Trzeba być człowiekiem wytrenowanym, trzeba to robić regularnie, no i trzeba mieć dobre buty.
Właśnie z tą nadwagą, to bardzo dużo osób właśnie biega, żeby schudnąć, czyli oni, ci tacy z nadwagą, nie powinni po twardym, tylko raczej gdzieś w lesie po ziemi, tak? Po jakimś nawierzchni.
Wybierać miękkie powierzchnie, ale równe, dlatego że las z kolei ma takie niespodzianki, że są powierzchnie miękkie, ale nierówne, wystające korzenie i wtedy łatwo się o to potknąć, zwłaszcza jak jest mało światła, więc trzeba wybierać takie powierzchnie, które są też równe, nie tylko miękkie, ale równe.
Czy bieganie pod górkę, na przykład na bieżni, rzeczywiście może być szkodliwe dla kolan? To też jedno z pytań od naszych słuchaczy.
Na pewno. Zdecydowanie tak. Przeparcie rzepki wtedy jest dużo większe do kolana i obciążenie jest większe.
Czyli w ogóle nie można biegać, czy tylko jakiś tam powiedzmy niewielki odcinek?
Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, dlatego że to zależy właśnie od różnych okoliczności i są przecież tacy sportowcy, którzy potrafią podbiec kilka kilometrów pod górę nawet, prawda? Znamy takich, ale to jest kwestia wytrenowania przede wszystkim, ich zdrowia, prawidłowej budowy ciała i no, to jest droga, to jest proces i to trzeba próbować na zasadzie prób i błędów.
Czyli żeby zakończyć ten wątek, to o czym muszą pamiętać biegacze, sportowcy, tacy amatorzy sportowcy, żeby nie narobić sobie kłopotów? Są jakieś takie ogólne zalecenia?
Na pewno trzeba robić to metodycznie. To nie ulega wątpliwości. Cierpliwie, stopniowo, nie od razu jakieś długie dystanse. No i pamiętać jednak o dobrym obuwiu, o dobrym ubiorze również.
Czyli na przykład jak ktoś jest takim weekendowym biegaczem, no to nie zaraz 20 kilometrów raz w tygodniu, tylko stopniowo, tak?
Zdecydowanie tak, mniej tych kilometrów.
Czy my możemy, panie profesorze, w jakiś sposób nasze stawy kształtować, nie wiem, uelastyczniać je przez jakieś ćwiczenia? Jest to w ogóle możliwe? Przez jakąś suplementację odpowiednich, no różne są, prawda, na rynku rzeczy, które możemy łykać, żeby mieć bardziej elastyczne stawy, tak to jest nawet reklamowane. To rzeczywiście działa?
No to jest dosyć taki ciężki temat, że tak powiem, dlatego że generalnie suplementy diety nie są lekami. I trudno jest udowodnić w ogóle jakiekolwiek działanie suplementów diety. To są czynniki takie wspomagające, dietetyczne, żywnościowe. W związku z tym trudno jest uzasadnić, czy one w ogóle mają jakikolwiek wpływ na nasze stawy. Producenci tak to przedstawiają, ale nie ma na to dowodów. Więc myślę, że lepiej jest polegać jednak na ćwiczeniach na przykład bardziej, aniżeli na suplementacji. I zwykła gimnastyka, regularna zwykła gimnastyka na pewno jest dużo bardziej przewidywalna, jeżeli chodzi o stawy, aniżeli suplementy diety.
No pytam o to konkretnie, bo sporo osób używa tak różnych preparatów tak z kolagenem, który ma rzekomo właśnie powodować, że te stawy będą nasze lepiej działały. I to mówi pan, że to lepiej gimnastykować się, tak?
Nie ma na to żadnych dowodów naukowych, że to działa. W związku z tym trzeba do tego podchodzić w sposób bardzo, bardzo ostrożny. No niemniej jednak, jeżeli ktoś się bardzo dobrze czuje po takich lekach i ma dobre samopoczucie, lepsze samopoczucie, na pewno mu to nie zaszkodzi. Natomiast no, nie można liczyć na to, że tylko to będzie miało wpływ na nasze zdrowie.
Czy stawy łatwo jest uszkodzić ogólnie? Naciągnąć jakieś właśnie tkanki miękkie, czy zerwać, nie wiem, w czasie takiego zwykłego życia, chodzenia?
Niestety łatwo. Niestety łatwo. Czyha na nas wiele różnych przeszkód i nawet podczas zwykłego, normalnego życia, nawet niesportowego, możemy się potknąć, możemy się przewrócić, zahaczyć o krawężnik i tak dalej. Może dojść do nawet dosyć poważnych uszkodzeń stawu skokowego, kolanowego, i nadgarstka, najczęściej łokcia, barku. To zależy oczywiście od tego, w jakim jesteśmy wieku, jak jesteśmy wysportowani, jak się potrafimy zachować przy tym upadku, ale generalnie tych urazów jest bardzo dużo.
SMS-y z pytaniami do profesora Tomasza Mazurka można przesyłać pod numer 603-06-06. Postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część z Państwa pytań. Chciałam zapytać o chodzenie na wysokich obcasach. To na pewno zainteresuje kobiety, które nas słuchają. Czy to jest zdrowe, czy grozi jakimiś kłopotami i czy właściwie wieloletnie chodzenie na obcasach to każdemu czymś grozi? Czy są takie panie, które mogą chodzić i nic im nie będzie?
Myślę, że to też dużo zależy od budowy ciała. Jak wyglądają stopy, jak wyglądają mięśnie, prawda? Jaki jest kształt tej stopy. I na pewno są takie panie, które mogą sobie pozwolić na dłuższe chodzenie, a są takie, które nawet zdrowe osoby, ale jednak mają taką budowę ciała i taką predyspozycję, że odczuwają duże zmęczenie. Więc trzeba to dostosować do organizmu i nie walczyć z tym organizmem i po prostu chodzić w tych butach tyle, na ile można. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że ta pozycja z takim dużym zgięciem podeszwowym stopy, gdzie właśnie całe obciążenie idzie na przodostopie, no nie jest naturalna dla człowieka. I ten but jest wąski z przodu, jest duże obciążenie właśnie na przodostopie. Myślę, że takie chodzenie wielogodzinne no nie jest niczym dobrym. Niemniej jednak no, pani wyglądają bardzo elegancko. Myślę, że to trzeba trochę zrównoważyć po prostu te potrzeby do możliwości.
Wiele osób też na siłowniach, w różnych miejscach, w różnych klubach ćwiczy na tak zwanych atlasach. I chciałam pana zapytać, czy to takie podnoszenie ciężarów, krótko mówiąc, i obciążanie tych mięśni może być szkodliwe dla stawów i dla tych tkanek miękkich?
Zdecydowanie tak. I to no, od tego są instruktorzy, żeby prowadzić to w sposób rozsądny, te wszystkie ćwiczenia. Można sobie zdecydowanie bardzo zaszkodzić, a zwłaszcza mogą zaszkodzić sobie te osoby, które nie są młode i które mają już jakieś zmiany, na przykład zwyrodniowe czy inne, to nieprawidłowa takie ćwiczenia mogą bardzo zaszkodzić. No zdecydowanie tak, więc myślę, że musi być to bardzo rozsądne prowadzenie tych zajęć i najlepiej pod okiem wykwalifikowanych osób, żeby wiedzieć, jak ćwiczyć. Żeby to było dobre dla nas, żeby to było dla nas korzystne.
Czasami nam w stawach coś tam strzela, strzyka, czujemy, słyszymy nawet. To już jest jakiś sygnał, że coś się dzieje? Czy po prostu takie strzelania mogą być niezwiązane kompletnie ze stanem tkanek miękkich, z jakimś urazem?
Takie przeskakiwanie różnych struktur jest bardzo częste. Bardzo wielu ludzi to jest i najczęściej nie jest to powodem do tego, żeby się martwić. Natomiast jeżeli to przeskakiwanie powoduje konkretne rzeczy, tak jak ból na przykład, czy obrzęk, czy inne objawy dolegliwości, konkretne dolegliwości, to temu się przyglądamy. Natomiast jeżeli to jest tylko przeskakiwanie, to uznajemy, że jest to pewna
czasami jak
osobista,
ktoś robi
taka
przysiady, nawet słychać takie trzaski. Czyli to nie przejmować się specjalnie.
Zdecydowanie.
A jeśli nam się już zdarzy jakiś wypadek i na tej siłowni, powiedzmy, coś się stanie, to my to jesteśmy w stanie zauważyć, poczujemy, że coś tam się zdarzyło, że zerwaliśmy albo naderwaliśmy, będzie nas bolało.
No, wszystkie te uszkodzenia, które są poważne, to one też poważnie bolą. Jeżeli uszkodzenie jest drobne, małe, to na ogół jest tak, że my to na to machamy ręką, poboli dzień czy dwa i nie przejmujemy się tym. Natomiast jeżeli jakieś uszkodzenie stwarza zdecydowany ból, no to wtedy też powinniśmy się temu przyjrzeć i wtedy warto pójść do ortopedy i zobaczyć, jaka może być tego przyczyna. I tutaj jest szereg rzeczy, bo mogą być to czyste urazy, ale mogą być pewne urazy przeciążeniowe, nałożone na zmiany zwrotniowe, na pewne predyspozycje budowy ciała, więc jest tutaj szereg okoliczności, które w tym biorą udział i generalnie ból jest dla nas, a zwłaszcza przeciągający się ból jest dla nas sygnałem takim, który nas uwrażliwia na to, żeby to zbadać.
Czyli za każdym razem, kiedy dochodzi do urazu, to nas boli najczęściej, a puchnie też? Albo widać jakieś inne zmiany, coś wystaje, jakaś tkanka zaczyna coś być widać?
Ból, obrzęk, prawda, to są najbardziej typowe takie objawy, ale mogą być też jakieś inne również, właśnie typu przeskakiwanie, czy jakieś wygórowanie tkanek, czy krwiak na przykład rozchodzący się w tkankach. No, to są już takie objawy, które nas niepokoją.
Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o piłkarzach, którzy dosyć często mają różnego rodzaju urazy właśnie takich tkanek miękkich i mówił pan, że to nie jest dobry przykład, bo oni ogólnie dosyć często jak coś zrywają, zwijają się z bólu jednak wtedy. Statystycznie człowieka, który nie uprawia wyczynowo sportu żadnego, raczej taka historia spotkać się nie powinna, żeby aż tak zerwać, czy to się zdarza. Po prostu.
No oczywiście.
Wstajemy z łóżka i zrywamy, to chyba jest niemożliwe.
To nie. No chyba, że jakoś bardzo niedobrze staniemy na przykład na stopy i ją skręcimy i się przewrócimy. No to wtedy można na przykład skręcić staw skokowy. To się zdarza. Ale to jest już konkretny uraz, konkretny upadek i takie konkretne urazy, upadki zdarzają się również podczas tych gier zespołowych, również na bardzo wysokim poziomie. Z tym, że tam oczywiście poziom tych uszkodzeń jest zupełnie inny. To są zawodowcy, wytrenowani ludzie, którzy znają swoje organizmy i tam dochodzi do urazów sportowych. To jest zupełnie inna gama jakby.
Czyli nawet mimo rozgrzewki leczenia może dojść do takiego po prostu urazu, z przeciążenia to jest najczęściej.
No, albo z konkretnego urazu, albo z upadku na przykład.
Trzeba natychmiastowej interwencji lekarza, czy my możemy czekać? Właśnie, nie wiem, 2-3 dni sprawdzić, czy nie przejdzie, a jak przejdzie, to po prostu zapomnieć o sprawie? Czy...
To wszystko zależy od bólu, bo jeżeli uraz jest poważny, taki jak na przykład zwichnięcie stawu, albo na przykład skręcenie, duże skręcenie stawu, to ból jest tak duży, że nie mamy wątpliwości, żeby jechać do lekarza. Natomiast jeżeli ten ból jest taki, że go akceptujemy, no to wtedy można się zastanowić, czy to jest sens jechać do lekarza, czy nie. Po prostu zastosować leków przeciwbólowych, zimnych okładów, czy maści przeciwzapalnych i poczekać.
I mamy pierwsze SMS od naszych słuchaczy. Pisze do nas pani Ania. Ostatnio przewróciłam się i mocno stłukłam kolano. Jak postępować przy takim urazie? Czy powinna iść do lekarza nasza słuchaczka? Jak kolano boli?
Stłuczenie kolana już jest samo w sobie rozpoznaniem. Bo to świadczy o tym, takie stłuczenie właśnie, że doszło do stłuczenia tkanek, do wylewu krwi, ale nie doszło do uszkodzenia istotnych struktur więzadłowych czy kostnych. Takie rozpoznanie, żeby postawić to, czasami trzeba zrobić badanie dodatkowe. Niemniej jednak na początku ten ból jest czynnikiem takim decydującym, że ten ból jest umiarkowany. Jeżeli możemy ruszać takim stawem, nie powoduje to jakiegoś istotnych dolegliwości, to podstawowe leczenie polega na tym, żeby ten staw trochę unieruchomić, trochę podciążać, można zastosować lód. Można zastosować ogólne leki niesterydowe, przeciwzapalne, można maści przeciwzapalne miejscowo zastosować i można poczekać. Myślę, że jednak ból jest tutaj czynnikiem takim, który determinuje nasze
rozwiązanie. Ile czasu czekać, jak nie minie, po ilu dniach wtedy szukać pomocy takiej już specjalistycznej? Ile może boleć takie kolano?
Ból się przeciąga powyżej 2-3 dni i nie ma tendencji malejącej, a wręcz odwrotnie, to wtedy jest to już niepokojące i chyba warto wtedy zasięgnąć opinii lekarza.
Na czym polega wiotkość wiązadłowo-stawowa? Jakie ma konsekwencje? Czy można to jakoś leczyć? Pyta pani Emilia.
To jest bardzo szeroki temat, ta wiotkość i generalnie są całe zespoły wiotkości tak zwane, czyli wiele chorób dziecięcych, rozwojowych polega właśnie na tym, że towarzyszy temu wiotkość. I ta wiotkość jest bardzo różna, od dramatycznej wiotkości, która jest patologiczna i powoduje zniekształcenia stawów, zwichnięcia i tak dalej, do takiej, która jest akceptowalna. I ta granica pomiędzy tą akceptowalną wiotkością, która jest również normą dla dzieci, jest dosyć płynna. Generalnie można by tak powiedzieć, że dzieci mają prawo być wiotkie. Również kobiety, zwłaszcza młodsze kobiety, mają prawo mieć pewną wiotkość, ale generalnie ta wiotkość nie powinna wywołać żadnych objawów patologicznych w postaci podwichnięć, bólów i tak dalej. Więc no, często to wymaga opinii lekarza, ortopedy, neurologa dziecięcego, ażeby podjąć taką decyzję, gdzie jest ta granica normy pomiędzy tą wiotkością patologiczną, a wiotkością fizjologiczną, która jest i która jest dosyć częsta. Jeżeli mamy wiotkość fizjologiczną, a to jest dosyć częste, to właściwie najlepszą formą, żeby temu zapobiegać, jest to, żeby takie dziecko uprawiało bardzo dużo ruchu, żeby wzmacniało swoje mięśnie, więzadła, żeby nie ograniczać dziecka właśnie butami i różnymi innymi urządzeniami, tylko żeby ćwiczyło jak najwięcej i ćwiczyło, rozwijało swoje stawy, a z wiekiem przechodzi też ograniczenie wiotkości.
Czy codzienne ćwiczenia na steperku domowym po 40 minut może źle działać na kolana i kręgosłup? Pyta osoba z dyskopatią.
Pytanie dosyć trudne, dlatego że też tutaj jest szereg innych okoliczności. Czy to jest kwestia tylko dyskopatii, czy różnych innych rzeczy? Na przykład jeżeli człowiek ma nadwagę i 40 minut wchodzi, może być to już kłopotliwe, obciążające dla kolan czy bioder, nie tylko dla kręgosłupa. Myślę, że wstępnie można by powiedzieć, że nie, ale próba jest prosta. Po prostu spróbować wchodzić i schodzić, zobaczyć, co się dzieje, czy to nam sprzyja, czy nie. Jeżeli nie sprzyja, jeżeli bóle się nasilają, to w pewnym momencie to trzeba przestać. Może skrócić po prostu, ale próbować trzeba.
Panie profesorze, a jeśli już dojdzie do takiego zerwania więzadeł albo do jakichś innych problemów w obrębie stawu, to zawsze jest konieczna operacja, żeby to wszystko ponaprawiać?
Bardzo często są potrzebne operacje, żeby zrekonstruować uszkodzone więzadła. Zwłaszcza dotyczy to stawu kolanowego czy skokowego. To są takie stawy, które często mają takie urazy i tutaj.
Bo z takim zerwanym
operacji.
Więzadłem to tylko okuli, tak? Można się poruszać.
Niekoniecznie. Czy? To jest szereg jeszcze innych czynników, które o tym decydują, o stabilności stawu. Sama budowa stawu, kształt powierzchni stawowych, mięśnie i tak dalej, więc pewne predyspozycje. I są ludzie, którzy żyją z uszkodzeniem bardzo dużych więzadeł. Na przykład jak bywa, że potrafią funkcjonować z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, który jest bardzo ważnym więzadłem w stawie kolanowym. Ale generalnie rzecz biorąc, bardzo dużo ludzi jest operowanych z powodu uszkodzenia więzadeł. I dotyczy to zwłaszcza właśnie stawu kolanowego, po części też stawu skokowego.
To są operacje pilne? Jak na przykład wygląda sytuacja w pańskiej klinice? Długo się czeka na taki zabieg?
To są operacje, które w tej chwili jest najtrudniejszy dostęp do nich, dlatego że to są operacje rekonstrukcyjne z użyciem artroskopii, czyli wziernikowania stawu. Operacje bardzo trudne technicznie, których też niewielu ortopedów potrafi zrobić perfekcyjnie. W związku z tym te kolejki są bardzo długie do tego typu operacji. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się poprawiać. Po pierwsze kwestia dostępu, czyli pieniędzy, jakie wpływają do medycyny, to jest raz. Po drugie też coraz będzie więcej wykwalifikowanych ortopedów, którzy będą potrafili to robić. A jest to prawdziwie wiedza tajemna. Zrobić dobrze rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego w artroskopii, to jest naprawdę wielka sztuka.
A panie profesorze, jeśli chodzi o staw kolanowy, to najczęściej co tam się psuje? Łąkotki?
Jeżeli chodzi o urazy, najczęstsze uszkodzenie to jest uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego. Natomiast kolejnym więzadłem, które jest często uszkodzone w stawie, to jest właśnie to słynne więzadło krzyżowe przednie. Również dosyć często ulega uszkodzeniu łąkotki, z tym, że łąkotki ulegają uszkodzeniu nie tylko w czysto urazowy sposób, ale często jest to mechanizm mieszany, czyli że mają też zmiany zwrotniowe pewne i na to się nakłada uraz. Niemniej jednak to są częste urazy.
A jak można ją uszkodzić?
Łąkotkę?
Tak.
Poprzez zwykły upadek i skręcenie stawu kolanowego w specyficzny sposób, to szczególnie są bardzo charakterystyczne urazy piłkarskie w piłce nożnej, ale również w innych sportach dochodzi do właśnie uszkodzenia takiego typowego, charakterystycznego łąkotkowego.
Też boli pacjenta?
Na pewno, zdecydowanie.
Profesor dr habilitowany Tomasz Mazurek, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest gościem Radia Gdańsk. Za kilka minut wracamy do rozmowy, a dla odmiany będziemy mówić o urazach rąk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś wybitny lekarz ortopeda, wynalazca sztucznego ścięgna, profesor doktor habilitowany Tomasz Mazurek, kierownik katedry i kliniki ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący na co dzień na oddziale w szpitalu imienia Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, rozmawialiśmy o kończynach dolnych, no to trzeba porozmawiać o kończynach górnych. Najwięcej pytań od naszych słuchaczy jest o zespół cieśni nadgarstka. Czym to się objawia i czy to jest częsta choroba?
Choroba jest niezwykle powszechna, dotyczy nawet kilku procent społeczności. Rzeczywiście potrafi być niezwykle dokuczliwa, stwarzać ogromne przykrości pacjentowi. Najbardziej charakterystyczne dla tej choroby są bóle nocne. Drętwienie i bóle nocne, kiedy palce od 1 do 4 drętwieją w nocy i budzą w nocy.
To od jest 1 najbardziej do 4 to bez kciuka, tak?
Właśnie z kciukiem.
Z kciukiem, aha.
Bez palca małego. I bardzo charakterystyczny właśnie jest ten ból, drętwienie, który budzi w nocy najczęściej nad ranem. W takiej zaawansowanej fazie choroby to jest tak nawet, że te budzenia są wielokrotne i rzeczywiście doprowadzają ludzi do kompletnej desperacji.
Czy to da się przewidzieć wcześniej, żeby zapobiec tej chorobie? Wiadomo, właśnie, co ją powoduje?
Jeżeli chodzi o przyczyny, to jest oczywiście wiele tych przyczyn. Większość z nich znamy, częściowo nie znamy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn są zmiany zwrotniowe, które dotyczą również pochewek ścięgien i doprowadzają do obrzęku tych pochewek. A nerw pośrodkowy, który biegnie w kanale nadgarstka, czy w ciasnej takiej przestrzeni, jest tam najbardziej delikatny i cierpi z powodu tego ucisku. Więc przyczyna jest dosyć znana generalnie, można by tak powiedzieć, a poza tym świetnie sobie z nią radzimy, dlatego że wystarczy przeciąć troszeczkę zginaczy, właściwie ta choroba znakomicie ustępuje, więc leczenie jest...
Bez szkody dla możliwości tutaj zginania palców i tak dalej.
Zupełnie.
Tak?
Jest to jedna z najbardziej spektakularnych operacji w ortopedii.
Panie profesorze, wiele osób myśli, że chorobę cieśni nadgarstka powoduje częste używanie myszki, pisanie na klawiaturze komputera. To jest prawda?
No, na temat szereg chorób ortopedycznych funkcjonują mity takie, nieprawdziwe mity, które są powszechne, powtarzane nawet przez lekarzy. I tutaj, jeżeli chodzi o zespół kanału nadgarstka, jest tak samo. Jest szereg tych mitów. Jednym z tych mitów właśnie jest to, że jest to związane z pisaniem na klawiaturze. Absolutnie nie ma to żadnego związku. Przyczyną jest ucisk nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, natomiast jeżeli chodzi o wpływ pracy na przebieg tej choroby, to niewątpliwie jest, że ciężka praca fizyczna zdecydowanie zwiększa objawy. Natomiast specyficzny rodzaj pracy nie ma istotnego wpływu na tę chorobę, na przebieg tej choroby.
Trzeba jakoś ćwiczyć, żeby nie dopuścić do tych zwyrodnień w stawach, o których pan wspomniał na początku? Jakieś, nie wiem, wykonywać ćwiczenia dłońmi?
Niestety nie mamy na to specjalnie wpływu. Jest to coś takiego, co dostajemy po prostu od stwórcy i dotyczy nas ta choroba i to może tak być, że dotknie nas kręgosłup, biodro, kolano albo właśnie pochewki ścięgien i nie mamy niestety na to jakiejś takiej złotej recepty, żeby ustrzec się tej choroby.
A kto choruje częściej, kobiety czy mężczyźni?
Kobiety.
A dlaczego?
Kobiety chorują częściej. Prawdopodobnie dlatego, że częściej u kobiet dochodzi do zapalenia pochewek ścięgien, które ma charakter zwyrodnieniowy. Dlaczego kobiety? Trudno mi powiedzieć, dlaczego one częściej mają takie zapalenie pochewek, tak samo jak nie wiemy, dlaczego kobiety częściej chorują na reumatoidalne zapalenie stawów. Niemniej jednak przyczyną jest właśnie ten proces zwyrodnieniowy w pochewkach ścięgien.
Nie da się tego posmarować maścią, wziąć jakiś tabletek, trzeba ciąć, tak?
Jeżeli chodzi o wskazania do leczenia operacyjnego zespołu kanału nadgarstka, to one, te wskazania pojawiają się zwłaszcza wtedy, kiedy są bóle nocne. Te bóle nocne są takim objawem, który już powoduje, że powinniśmy leczyć operacyjnie kanał nadgarstka. Natomiast przebieg choroby jest bardzo różny. Bywa tak, że są bardzo duże zaostrzenia, które powodują, że pacjenci bardzo chcą, żeby taka operacja była wykonana, ale bywa tak, że przejdą ten trudny okres i ta choroba przybiera taki charakter sinusoidalny i ci chorzy akceptują swoje dolegliwości nawet przez wiele lat. Więc trochę przebieg choroby jest nieprzewidywalny.
Są kolejne pytania od naszych słuchaczy. 4 lata temu uległam wypadkowi. Wpadłam do kanału samochodowego. Przeżyłam, ale wyrwałam sobie duży paluch u nogi. Od tamtej pory palec jest jak obcy. Rusza się, ale z trudem. Gimnastykuję go, ale sama masuję. Ale czy mogę coś jeszcze zrobić? Pyta pani Joanna.
No trudno mi jakoś tak na odległość powiedzieć, co tam może by pomóc. Na pewno potrzebna jest wizyta ortopedyczna. Trzeba zobaczyć, jaki stan kości, co jest ze stawem, co jest z więzadłami. i na tej podstawie zdecydować, czy można jeszcze coś poprawić, czy nie. Trudno mi odpowiedzieć na podstawie takich danych.
My wracamy do rozmowy o ciśnieniu nadgarstka. Ja chciałam zapytać pana, czy to jest ryzykowny zabieg? Ile trwa powrót do zdrowia? Czy później w ogóle już nie odczuwamy tych dolegliwości? Czy one mogą powrócić? Jedna ze słuchaczek napisała do nas, że miała już taką operację, ale czuję znowu, że coś się tam dzieje w tej dłoni.
Znaczy, można by powiedzieć generalnie, że nie ma niepoważnych operacji, prawda? I każdą operację trzeba traktować, trzeba się solidnie do tego przygotować, trzeba umieć to zrobić. I generalnie ta operacja jest jedną z łatwiejszych operacji w ortopedii, tak można powiedzieć, ale tę operację też można zepsuć. Więc oczywiście trzeba do tego być dobrze przygotowany, mieć doświadczenie nie tylko w samej operacji, ale stawianiu wskazań. I generalnie rzecz można powiedzieć tak, że te operacje dają znakomite wyniki. To są naprawdę niezwykle spektakularne wyniki. Natomiast problemy, jakie wynikają po tej operacji, najczęściej związane są z tym, że chory ma nie tylko kłopot z zespołem kanału nadgarstka, ale często towarzyszą inne choroby ręki, takie jak właśnie zapalenie pochewek ścięgien czy inne neuropatie nerwów. I chorzy często oceniają leczenie operacyjne zespołu kanału nadgarstka na podstawie tego, że jeszcze mają inne dolegliwości. I powoduje to taką sytuację, że są niezadowoleni z tej operacji. Po wyjaśnieniu, zbadaniu okazuje się, że najczęściej pojawia się jeszcze inny problem, który nakłada się na zespół kanału nadgarstka.
Można to dalej leczyć, nawet jest to wręcz wskazane, żeby sytuację opanować do końca.
Tak,
trzeba się skonsultować
ze
swoim ortopedą.
Jest mit, który nieprawdziwy, że po operacji zespołu kanału nadgarstka często dochodzi do nawrotu. To jest nieprawda. Nawroty są rzadkie. Bardzo rzadkie. Natomiast niezadowolenie wynika na ogół z tego, że tej chorobie towarzyszą również inne choroby ręki i one powodują, że chory jest niezadowolony.
I kilka znowu pytań od państwa. Czy wymiana obu stawów biodrowych w wieku lat 90 jest jeszcze możliwa i zalecana? Pyta jeden ze słuchaczy.
Tutaj właśnie czynnikiem decydującym nie jest wiek metrykalny, tylko wiek biologiczny. Jeżeli sprawa dotyczy człowieka, który biologicznie jest dosyć sprawny, który rokuje jeszcze dobre chodzenie i życie, to jak najbardziej jest to możliwe do przeprowadzania i robimy operację endoprotezoplastyki stawów biodrowych u pacjentów 85 czy 90-letnich.
I pani Marzena pyta, podczas jazdy na rowerze czasem odczuwam ból kolan. Czy rower może szkodzić kolanom? Jeżdżę tylko amatorsko, maksymalnie 40 km na raz.
No, 40 km to wcale nie jest tak mało. I tutaj możemy się przyjrzeć samej technice jazdy. Trzeba zobaczyć, jaka jest wysokość na przykład siedzenia. To ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że jeżeli siedzenie jest nisko na rowerze, to wtedy prowokujemy bardzo duże zgięcie w kolanie. I może tak być, że na przykład to duże zgięcie w kolanie może właśnie u pani powodować dolegliwości, jeżeli ma pani jakieś zmiany w kolanach. Trzeba by próbować podnieść trochę na przykład wyżej siedzenie i zobaczyć, czy wtedy nie będzie lepiej. Ale 40 km to gratulacje, to dobry wynik.
Pytanie od kolejnej słuchaczki. Czy istnieje taka przypadłość jak zespół niespokojnych nóg? Pyta pani. Miałam przez jakiś czas tego typu dolegliwość, szczególnie w nocy, przypominającą poczucie ogromnego ciężaru na nogach, od kolan do stóp. I jedynie intensywne poruszanie nimi pomagało. Jest coś takiego?
Jest taka choroba, ale to jest choroba nieortopedyczna. Tym się zajmują neurolodzy.
Co z terapią manualną? Ortopedzi chcą robić operacje. Może warto czasami skorzystać z terapii manualnej?
Określenie terapia manualna jest określeniem bardzo szerokim. I tutaj nawet nie wiem, jakie były sugestie pytającego. Bo jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, to są konkretne wskazania do leczenia operacyjnego. I oczywiście leczenie operacyjne stosujemy wtedy, kiedy jest w tym logika i sens, kiedy to służy pacjentowi. W związku z tym, że jest to pewne ryzyko leczenia operacyjnego związane ze znieczuleniem, samym zabiegiem, z różnymi innymi sprawami, które tego dotyczą, to stosujemy te wskazania ostrożnie. I jeżeli są możliwości leczenia innego, to oczywiście wykorzystujemy te możliwości i takie możliwości są ogromne. Jest farmakoterapia, rehabilitacja i tak dalej. A terapia manualna jest takim określeniem dosyć, powiedziałbym, niemedycznym, bo dotyczy jakichś rękoczynów, o których nie zawsze wiemy, o co tak naprawdę chodzi. Ja bym może tutaj powiedział tak, że to chodzi o rehabilitację. Znaczy, jeżeli chodzi o rehabilitację, to nie ulega wątpliwości, że ona ma ogromny udział w leczeniu człowieka, jeżeli chodzi o narząd ruchu. I nie zawsze potrzebne jest leczenie operacyjne, jak najbardziej.
I pytanie od pani Marty. Czy ból kolana pojawiający się w trakcie biegania i znikający po kilku godzinach powinien być niepokojący, nawraca regularnie po dłuższym wysiłku?
Myślę, że chyba trzeba się temu przyjrzeć. Trzeba zobaczyć. Jeżeli to jest regularne i wraca i jest dokuczliwe, to proponowałbym, żeby się zbadać u ortopedy.
Panie profesorze, kilka lat temu zoperował pan młodą pianistkę, która w wyniku wypadku utraciła możliwość zginania środkowego palca. No, nie mogła grać po prostu. Wykorzystał pan swój wynalazek, sztuczne ścięgno. Ta pani była oczywiście jedną z wielu osób, którym przywróciło ono sprawność, ale to była taka bardzo wzruszająca historia. Ja chciałam zapytać, jak to się skończyło, bo tą panią tam jeszcze czekały inne zabiegi. Gra na pianinie? To ścięgno pomogło?
Ostatecznie zakończyliśmy leczenie i ten wynik był bardzo dobry. Może nie był idealny, ale bardzo dobry. Pani była bardzo zadowolona z tego wszystkiego, co się odbyło. Z tego, co wiem, to gra na pianinie, wyszła za mąż i jest zadowolona generalnie z tego, co się wydarzyło.
A jak doszło w ogóle do stworzenia tego sztucznego ścięgna? Kiedy pan, w jaki sposób pan wpadł na pomysł, że coś takiego byłoby przydatne? Jakie były okoliczności?
To było związane z tym, że takie sztuczne ścięgna już były, natomiast nie było takiego pomysłu, który odnosił się do konkretnego rozwiązania operacyjnego. I to moje ścięgno jest dedykowane właśnie do bardzo konkretnego rozwiązania operacyjnego, które daje takie możliwości, że możemy wykorzystać jako przeszczep ścięgna ścięgno, które jest w samej ręce, że niekoniecznie musimy brać przeszczep z kończyny dolnej, co dla pacjenta oczywiście jest korzystne, dlatego że nie musimy wykonywać dodatkowego dostępu operacyjnego, więc to był taki zamysł, który odnosił się do takiej dosyć szczegółowej techniki operacyjnej i to jest metoda bardzo fajna, korzystna dla pacjenta.
W jakich sytuacjach można wykorzystać pańskie ścięgno podczas operacji? To znaczy w całej dłoni, wszędzie można próbować je tam zaimplantować?
Ono generalnie służy do tego, żeby dokonać rekonstrukcji ścięgien zginaczy palców, więc tych ścięgien, które zginają palce ręki. I to zastosowanie jest szczególnie ważne wtedy, kiedy to uszkodzenie tych ścięgien jest na samych palcach.
Czyli na przykład co się dzieje pacjentowi?
Wtedy, kiedy dochodzi do urazu ścięgna, do jego przecięcia i do tak rozległego, że nie jest możliwe jego zeszycie.
Czyli na przykład nożem, piłą, tak?
Gdzieś no najczęściej tam... to są nie nożem czy szkłem, tylko to są urazy różnymi elektronarzędziami, które uszkadzają fragment ścięgna, wyrywają ścięgno, doprowadzają do uszkodzenia, do blizny. Więc ta proteza ścięgna służy do tego, żeby rekonstruować ścięgno w przypadku takim, gdzie nie można dokonać pierwotnego zaszycia ścięgna.
I to jest trwałe, czy wymaga wymiany jakiejś?
Wymienia się. Wymienia się. Ta proteza jest czasowa proteza ścięgna, która pozwala odtworzyć pochewkę ścięgna i następnie w ten kanał można wprowadzić już przeszczep ścięgna.
Stosuje pan cały czas ten swój wynalazek, bo on chyba nie trafił do takiego powszechnego użycia.
No właśnie zabiegamy o to, żeby doszło do takiej produkcji, do wdrożenia tego ścięgna. Napotykamy dosyć spory kłopot wynikający z tego, że jest generalnie dosyć małe zapotrzebowanie na tego typu protezy, jeżeli chodzi o liczbę. A żeby ten projekt mógł być wprowadzony, są na to dosyć znaczne nakłady finansowe związane z organizacją tego projektu.
Chce pan powiedzieć, że dosyć rzadko dochodzi do takich urazów, gdzie ludzie sobie przecinają ścięgna, tak?
Może do uszkodzeń ścięgien dochodzi dosyć często, ale na ogół sobie radzimy w ten sposób, że szyje takie się ścięgna.
Aha,
i to wystarczy.
Da się zrekonstruować z tego.
Natomiast rekonstrukcje ścięgien w tej chwili mam wrażenie, że są dużo rzadsze niż kiedyś, co chyba związane jest z tym, że jest większe bezpieczeństwo pracy, są lepsze maszyny, nasza świadomość jest większa. Mam takie wrażenie, że urazów ścięgien jest mniej i zwłaszcza tych urazów, które prowadzą do dużego uszkodzenia ścięgien, tam gdzie mogą mieć zastosowanie protezy.
Ale pacjenci, którzy potrzebują takiej rekonstrukcji, z całej Polski do pana przyjeżdżają robić te operacje, rozumiem?
Tak, zdarzało się rzeczywiście, że takie miałem pytanie i że operowałem pacjentów spoza regionu.
Bo klinika pańska bierze też udział w takich ogólnopolskich dyżurach replantacyjnych, to się nazywa. Co to jest takiego? O co chodzi?
To jest taka inicjatywa, którą rozpoczął pan profesor Żyluk ze Szczecina, wprowadził to i udało mu się namówić jeszcze kilka ośrodków, które w tym funkcjonują. Generalnie jest to inicjatywa kompletnie oddolna, to znaczy związana tylko z naszą aktywnością lekarską. I jak do tej pory nie udało nam się nawiązać współpracy, kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia czy z ministerstwem, chociaż dzieją się na ten temat rozmowy i my uczestniczymy w tych rozmowach, ale to jeszcze nie zaistniało, żeby doszło do jakichś regulacji, prawda, finansowej, prawnej tej działalności. Na razie jest to taka działalność, że my Podzieliliśmy sobie Polskę na regiony, mamy swój taki tak zwany serwis, nawet nie nazywałem to dyżurem, tylko serwis replantacyjny, polegający na tym,
że... Co to właśnie znaczy replantacyjny? Proszę powiedzieć słuchaczom.
Replantacja to jest operacja, która polega na tym, że ożywiamy utraconą część ciała. Wygląda to praktycznie tak, że jest odcięta kompletnie ręka czy palec, a my potrafimy to zrobić, żeby przyszyć taką rękę czy palec i spowodować, że ona żyje, że krąży krew w tej odciętej części kończyny. Są to zabiegi niezwykle trudne technicznie, dlatego że trzeba zeszyć naczynia, tętnice, żyły, czasami o średnicy 1 mm. Potrzebne są do tego niezwykłe umiejętności, to raz. Po drugie, doskonały sprzęt w postaci mikroskopów operacyjnych. I tylko niewiele ośrodków w Polsce potrafi tak naprawdę to zrobić. To jest naprawdę niezwykle zaangażowane postępowanie techniczne, operacyjne.
W trakcie takiego dyżuru replantacyjnego rozumiem, że czekacie po prostu na zgłoszenie pacjentów, którym trzeba pomóc, nie wiem, właśnie przyszyć rękę, nogi też się przyszywa?
Przyszywa się generalnie kończynę górną, natomiast kończynę dolną tylko u dzieci. Ze względu na to, że zaopatrzenie u dorosłych, jeżeli chodzi o kończynę dolną, jest lepsze nie po replantacji, ale po zaopatrzeniu w protezę po prostu kończyny. Natomiast ten serwis replantacyjny to działa też na takiej zasadzie, że my nie tylko przyjmujemy tych chorych i operujemy, ale również służymy pomocą, radą dla całej Polski, jak zaopatrzyć chorego, co z nim zrobić, jak się uporać z problemem i bardzo, no chyba nawet częściej udzielamy porad niż przyjmujemy tych chorych do szpitala naszego i wykonujemy takie replantacje.
Czy to są zabiegi obarczone dużym ryzykiem, że się nie uda na przykład przyszyć tego palca, żeby on rzeczywiście odzyskał?
Ryzyko jest bardzo duże i wskazania są bardzo ograniczone, dlatego że decyduje o tym różne rzeczy. Poziom uszkodzenia, poziom tej amputacji, rodzaj tego uszkodzenia, czy to jest wyrwanie, czy ostre przecięcie, zabrudzenie tkanek. No jest szereg okoliczności, które wpływają na to, że generalnie te wskazania do replantacji są dosyć ograniczone.
Ci pacjenci to są ludzie, którzy w jakiś sposób doznali tego urazu? Przy piłowaniu drzewa?
To są najczęściej maszyny przeróżne, elektronarzędzia, ale również takie maszyny, no duże maszyny, na przykład do cięcia blachy w całych fabrykach. No generalnie duże urządzenia, które powodują amputację kończyny.
Jeśli na przykład komuś zdarzyłby się taki wypadek w domu, na przykład podczas, nie wiem, cięcia drzewa chociażby, to co się powinno zadziać? Jak powinna zadziałać rodzina, która będzie, czy osoby, które będą udzielały pomocy, żeby była jak największa szansa na to, żeby kończynę czy palec udało się po prostu przywrócić i przyszyć? Co trzeba zrobić?
Pierwszą rzeczą jest oczywiście zatamowanie krwawienia, więc owinięcie tej amputowanej kończyny czym bądź tak naprawdę, co mamy pod ręką i ucisk tej kończyny, żeby nie spowodować dużej utraty krwi. Tą rękę trzeba podnieść wysoko i oczywiście natychmiast powiadomić pogotowie. Jeżeli chodzi o tą utraconą część ciała, to najważniejsze jest to, żeby jej nie zgubić, żeby ona się gdzieś tam nie podziała, tylko po prostu ją zlokalizować, również ją zawinąć w jakiś opatrunek, co bądź ręcznik i po prostu przechowywać do tego czasu, kiedy przyjedzie pogotowie, które już w sposób bardzo fachowy potrafi się tym zająć.
Jeśli mamy jeszcze chwilę czasu, to przeczytam kilka pytań od słuchaczy. Pani Magda pyta, jak leczyć zespół Sudeka, który nie daje mi żyć? Czy możemy coś powiedzieć? Nie wiem, czy
choroba Sudeka, tak, czy algodystrofia inaczej, jest to rzeczywiście niezwykle trudna choroba. Ona potrafi przebiegać w różnym nasileniu, ale kiedy nasilenie jest bardzo duże, to rzeczywiście jest to dla pacjenta mordęga. Leczenie nie jest łatwe, jest to leczenie wielodyscyplinarne, to tym zajmują się nie tylko ortopedzi, ale również są specjalne poradnie leczenia bólu na przykład, gdzie stosuje się przeróżne techniki, również takie po części operacyjne, cała farmakologia, rehabilitacja. No jest to trudny problem, jest to bardzo trudny problem, algodystrofia, którym no, próbujemy sobie radzić wielodyscyplinarnie.
Czy przy haluksach może występować ból, tak jakby było kłucie igłami? Pyta tutaj jeden ze słuchaczy.
Jak najbardziej. Może być i to zwłaszcza wtedy, kiedy dołączą się zmiany zwrotniowe, czyli u ludzi już, którzy chodzą z tymi haluksami i mają więcej niż 50 lat albo 60. To jest jedna przyczyna, a druga przyczyna jest taka, że często oprócz tego zniekształcenia, którego nazywamy paluchem koślawym, bywa, że towarzyszy temu dna moczanowa, taka choroba, ta choroba właśnie najczęściej powoduje bardzo silne dolegliwości i jeżeli jest paluch koślawy, który jest bardzo bolesny, to trzeba wykluczyć obecność dny moczanowej, czyli zbadać sobie poziom kwasu moczowego we krwi. Jest to niezwykle ważne i często jest to przeoczone.
I jeszcze ostatnie pytanie, bo już nas czas goni. Czy noszenie opasek uciskowych wpływa na stawy i krążenie? Czy można je nosić? na stawach? Pyta pan Krzysztof.
Te opaski uciskowe, one właściwie mają sens wtedy, kiedy nam zabezpieczają stabilność stawu, kiedy nasze stawy są niestabilne albo zagrożone niestabilnością, to wtedy taka opaska uciskowa ma sens. Poza tym raczej nie ma sensu, bo ona, taka opaska uciskowa powoduje jedną rzecz najważniejszą, niekorzystną, czyli zaburza odpływ krwi żylnej z kończyny, a ten napływ krwi żylnej podczas biegu jest duży i odpływ jest też duży, więc wydaje mi się, że zastosowanie tych opasek uciskowych powinno być bardzo ostrożne.
Profesor doktor habilitowany Tomasz Mazurek, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję pani profesorze za przyjście do studia i podzielenie się wiedzą. Państwu dziękuję za uwagę i bardzo dużo SMS-ów. Niestety nie wszystkie zdołaliśmy przeczytać. Ja się z państwem żegnam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.